myślę, że to jest... Możesz włączyć już, Martusiu. Myślę, że to jest też szczególne, co Bóg robi pośród nas i chciałbym, abyście byli też tacy świadomi po prostu tego, w jakim kierunku razem też idziemy. To nie jest wspólne prowadzenie Kościoła i wspólnoty, i wspólne modlitwy, wspólne nabożeństwa, to nie jest dzieło przypadku. Chociaż oczywiście jesteśmy tacy spontaniczni, że poddajemy się Duchowi Świętemu, jak On poprowadzi, nie mamy jakiejś tam ustalonego z góry planu, ścisłego takiego planu, tylko tak mniej więcej, zarys pewien i według tego się poruszamy. Ale myślę, że Duch Święty wobec nas ma bardzo konkretną strategię, bardzo konkretny plan wobec nas jako wspólnoty, jako społeczności, jako rodziny i wobec Ciebie i mnie indywidualnie również. I to są konkretne kroki, konkretne plany. I myślę, że pewne rzeczy w naszym życiu się nie dzieją często z tego powodu, że gdzieś nam ten plan się wymyka spod kontroli. My nie rozpoznajemy tego albo słabniemy w jakiś sposób, albo coś innego nas odciąga i ten Boży plan się nie realizuje. Ale jednak Bóg ma swoje sposoby, prawda? Bóg ma taką swoją upartość, można powiedzieć, Bożą, że prowadzi nas niezmiennie w tym samym kierunku i On chce, aby Boża wola w naszym życiu się wypełniła. I myślę, że dzisiejszy dzień też jest takim przykładem, tak sądzę. Dlatego, że mieliśmy w czasie uwielbienia taki dobry czas, takiej podniesionej atmosfery. I wiecie co, myślę, że to nie jest jakieś takie, wiecie, to nie jest tylko po to, żeby nas tak, jak to się mówi, tak połaskotać. Rozumiecie, co mam na myśli? Tak, tylko żeby nam było fajnie przez jakiś czas tylko, nie? Bo my też możemy zrobić tak, jako głoszący, że przygotować fajne jedno kazanie i koniec. I czy to jest Boża strategia, żeby powiedzieć jedno fajne kazanie? Albo powiedzieć jedno fajne, przeżyć jedno fajne uwielbienie? Oczywiście to wszystko jest bardzo ważne, żeby kazanie było mocne, aby uwielbienie było głębokie po prostu i dotykające się nas, i dotykające się Bożej obecności. Ale celem Bożym jest, aby coś w naszym życiu się zmieniło. Kochani, aby coś w Twoim i moim życiu się zmieniło, aby dzisiejszy czas uwielbienia miał wpływ na Twoje życie. Aby czas wspólnej modlitwy miał wpływ na Twoje życie, abyś wyszedł ze spotkania, abyś był podniesiony, abyś miał odświeżoną wizję swojego życia, abyś miał odświeżony kierunek. Chcę dzisiaj mówić o święcie Purim, które miało miejsce w tym tygodniu. Chcę mówić o święcie Purim, które miało miejsce w tym tygodniu w czwartek i w piątek, czyli zaczynało się od środy wieczorem. I może pomyślicie, no tak, znowu coś tam o tych żydowskich tematach, dlaczego, ale po co, przecież to tylko takie jakieś tradycje związane z Izraelem i niewiele znaczące dla nas, poza tym niektórzy mówią, no tak, ale to już był Stary Testament, teraz jest Nowy Testament i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest w nas takich różnych, takich pytań, dlaczego tak, a co się stało, że zaczynaliśmy o tym głosić. Myślę, że nic się nie stało nowego, ponieważ to są rzeczy, które były przed dawnymi wiekami. I tak jak nasza wiara nigdy nie jest oddzielona, oderwana od fizycznej rzeczywistości, nie możesz po prostu wierzyć mój liście i w ogóle nic z tym nie robić. I list do Jakuba mówi jak? Pokaż mi wiarę, tak, swoją, bez uczynków, a ja ci pokażę moją wiarę z uczynków. Czyli twoja wiara życiowa, ona się objawia zawsze w jakichś uczynkach, czyli zawsze jest aktywna, zawsze jest w działaniu. Wiara nie jest pasywna, nie jest siedząca i nic nie robiąca. Nawet jeżeli zasiadasz w odpocznieniu w Bogu, to i tak jesteś aktywny w wierze w tym momencie, tak? Bo ty aktywnie odpoczywasz w wierze, odpoczywasz przed Bogiem, okazując wiarę, że oczekujesz, aż Bóg przyjdzie i coś zrobi w twoim życiu. I to jest również aktywowanie twojej wiary. Dlatego Jakub na przykład pisze, zawsze nie do końca rozumiałem i nie do końca lubiłem nawet tego wersetu, ale kiedy zacząłem go rozumieć, kiedy zacząłem rozumieć głębiej Izraela i zacząłem rozumieć nas jako narody, zacząłem rozumieć wiele aspektów Biblii dużo, dużo głębiej. I między innymi to miejsce, które pisze Jakub, a tam jest wyraźnie napisane, że Jakub pisze do 12 pokoleń rozproszonych spośród narodów, spośród pokoleń Izraela, czyli on pisze do kogo? On pisze do Żydów. I to jest tak jakby, można powiedzieć, tak? Mogę tak też powiedzieć, że to jest tak jakby kolejny list do Hebrajczyków, tak? Więc pewne rzeczy, dlatego pewne rzeczy musimy tak rozpatrywać, rozumieć, do kogo one są adresowane i dlaczego takie obrazy są ujmowane. Więc Jakub pisze, pokaż mi wiarę bez uczynków, ja pokażę ci wiarę z uczynków. O co chodzi? Dlaczego Jakub pisze do Żydów, pokazując, podejmując temat okazywania, przedstawiania wiary przez swoje uczynki? Ponieważ Bóg nigdy nie był oderwany od naszej fizycznej rzeczywistości. On nigdy nie był taki, wiecie, taki w chmurach gdzieś, że taki mistyczny, ja sobie tam wyobrażam, marzę, a tak naprawdę rzeczywistość jest zupełnie inna. Dla Boga nie było rozróżnienia po prostu twoich marzeń, twojej wiary od rzeczywistości. Dla Niego to jest to samo, wspólne. Dlatego Izrael, dzisiaj mówimy o Izraelu duchowym i Izraelu politycznym, on jest połączony, nie można go rozerwać. Natomiast to, co nas jakoś tak czasami kształtuje, współczesny system tego świata i negatywna duchowość tego świata, to próbują nam wmówić, że no wiesz, my będziemy świeckie państwo, oddziel te świeckie rzeczy od tych religijnych rzeczy i po prostu żyj sobie swoim życiem religijnym, ale tu są prawa świeckie dla nas ważniejsze. Natomiast dla Izraela było to niemożliwe. Spójrzcie na Stary Testament. Oni nie mogli być świeckim państwem. Nie dało się tego. Popatrzcie na ich historię, na ich święta, na ich wydarzenia. Czy przejście przez Morze Czerwone i wyjście z Egiptu to było tylko jakieś wyobrażenie, czy jakieś świeckie wydarzenie, czy po prostu, czy to religijne, a nie związane z politycznym, po prostu zmianą rządu? Oni nie mogli rozdzielić rzeczy duchowych od rzeczy fizycznych. Zawsze to było połączone. Kochani, to nie jest teoria, którą mówię w tym momencie. Nie możesz swojego życia rozdzielać na duchowe i materialne, że to jest oddzielne. Wszystkie te sprawy są ze sobą bardzo połączone. Jesteś królewskim kapłanem. Jesteś dzieckiem króla. Jesteś reprezentantem Królestwa Bożego. I to, co się dzieje w twoim życiu, jest ściśle związane z całą duchowością Królestwa Bożego. Nawet jeżeli wydaje ci się, że jest trudny czas, to i tak postaraj się przejść go tak i poczekać na Boży czas, że Bóg cię wyprowadzi. Nie oddzielaj. Dlatego Bóg ma swoje plany i Bóg swoje plany, swoje czasy, swoje strategie objawiał nam przez całą Biblię, od początku do końca. I można by powiedzieć, że święto Purim, jak i inne święta, może one nie są takie dla nas ważne, albo właściwie, no patrząc na Izraela współczesnego, tak można powiedzieć na świecką część Izraela, bo niestety, pomimo tego, co mówię, wielu Żydów jest dzisiaj takich średnio wierzących. Nie mówię o tych ortodoksach, ale mówię o tych raczej takich normalnych. To jak było, Ewelinko, w Izraelu w czasie Purimu? Bardzo świecko, nie? Bez tego serca duchowego, bez tego serca Bożego, nie? I co dzisiaj z Kubą też rozmawialiśmy, jest takie, tutaj przytoczę to, z ciekawostek tak troszkę pozwolę sobie przytoczyć. Między innymi, co jest oczywiście negatywnym przykładem, ale posłuchajcie, do czego Izrael przez lata negatywnego doszedł w świętach, tak? Także my też po prostu mamy z tego też dobre przykłady i wyciągamy wnioski. Uwaga, w Talmudzie wskazuje się, że z punktu widzenia niektórych mędrców, niektórych, podkreślam jeszcze raz niektórych, jest obowiązkiem każdej osoby w czasie Purim, słuchajcie tego, tak się upić, aby nie być w stanie odróżnić między błogosławiony niech będzie Mordochaj, a przeklęty Haman. Rzecz jasna, było to szeroko kwestionowane przez innych mędrców i różnie interpretowane, ale wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że tego rodzaju stwierdzenie stanowiło oczywistą przesadę i po prostu starano się podkreślić świąteczny charakter tego dnia. Przesłaniem talmudycznego nakazu było to, aby każda osoba oddała się autentycznej celebracji oraz świętowaniu, ale bycie pijanym jest czymś właściwym jedynie dla głupców. Najważniejszą kwestią jest po prostu to, że ci, którzy inaczej nie byliby skłonni do imprezowania, powinni poddać się świątecznemu nastrojowi tego dnia. No niekoniecznie za pomocą przesady po prostu w alkoholu. Ale oczywiście wino jako świętowanie przed Bogiem cały czas towarzyszy Izraelowi i towarzyszy świętowaniu. Natomiast myślę, że nadużywanie w tym wypadku wina takie, jak tutaj było opisane, to już jest coś negatywnego, szczególnie w obecnych czasach, tak? Bo jakoś tak dziwnie jest, że Jezus sam dodał wina, kiedy oni świętowali wesele w Kanie Galilejskiej. I to jest wyjątkowe i myślę, że zupełnie jakby ich mentalność, ich charaktery, ich myślenie nie było tak zepsute, jak dzisiaj jesteśmy zepsuci. Więc to, że to tańczyli mężczyźni tylko z mężczyznami, kobiety z kobietami i ich życie od dziecka było takie nastawione na czystość, na koszerność taką duchową, to wtedy, kiedy nawet się upili, to nie przekraczali pewnych granic. Bo nie mógł Jezus im dać, żeby barłożyli tak, jak u nas to się dzisiaj dzieje. Ale wróćmy do tematu. Żebym zbyt dużo nie rozciągnął, nie? Tylko żebym powiedział to, co jest najfajniejsze, najważniejsze. Wiecie, ja myślę, że wszystkie święta, które obserwujemy w Izraelu, szczególnie 7 świąt, które są najważniejsze, a jest to 3 święta wiosenne, czyli święto przaśników, czyli przaśny chleb, czyli czyste serce, przaśne serce, Pascha, czyli baranek i przelana krew za nas, i święto pierwszych plonów, to są 3 wiosenne święta, które idą razem w parze i które się wypełniły już, wypełniły się, ale nie mówię tego, że są już jakby zniesione, natomiast mówię, że się wypełniły. Do tego święto Pięćdziesiątnicy, czyli święto Szawułot, święto Wylania Ducha Świętego, czyli czwarte święto, one już w ten dosłowny sposób, w to, co miało zapowiedzieć, one się wypełniły. I teraz nie możesz wejść w Szawułot, w Wylanie Ducha Świętego, jeżeli nie staniesz się przaśny, jeżeli nie przejdziesz przez krew baranka, jeżeli nie zmartwychwstaniesz do nowego życia. Nie możesz wejść w Szawułot. Dlatego te święta, one pięknie pokazują drogę Bożą, drogę zbawienia. Natomiast kolejne 3 święta, najważniejsze z tych właśnie 7 świąt, święta jesienne, święto Rosh Hashanah, święto Jom Kippur i święto Sukkot, one zapowiadają ostateczną część naszego życia, tak? Czyli święto Rosh Hashanah, czyli takie przygotowanie swego serca, pokuta, refleksja, naprawienie pewnych rzeczy przed Bogiem. I dzień sądny, dzień ogłoszenia sądów Bożych, dzień sądu Jom Kippur, czyli dzień zapieczętowania ksiąg z Twoim imieniem. A potem święto Sukkot, czyli już święto Królestwa Bożego. Pokazują o tym, co przychodzi, co jest przed nami, tak? I co, do czego jesteśmy powołani i co nas nie ominie. I musimy się przygotować do tego, co przychodzi. Nawet jeżeli nie znamy tego na podstawie świąt, ale rozumiemy Biblię, która pewne rzeczy zapowiada odnośnie sądów Bożych, zapisanego naszego imienia w Księdze Życia i Królestwa Bożego, które przychodzi. I te święta pokazują to, że jeżeli nie przeszedłeś przez przaśniki, przez krew baranka, przez święto pierwszych plonów, czyli nie zmartwychwstałeś dla Jezusa nowym życiem, nie zostałeś ochrzczony i napełniony Duchem Świętym, to nie możesz wejść w Rosh Hashanah i nie może Twoje mieć zapisane w Księdze Baranka i nie możesz też wejść do Królestwa Bożego. Dlatego wielu mesjańskich biblistów mówi, że pokazując to, mówi, że one są, te święta są w kolejności i również one jakby co rok się powtarzają, aby co rok przypominać nam te rzeczy, aby co robić z nami, do czego one służą, aby nas pouczać, aby nas dyscyplinować, aby nas zachęcić, aby nas wzmocnić, aby wskazać nam kierunek, aby wskazać nam przyszłość. Dlatego, że bez Bożego kompasu po prostu tracimy kierunek, tracimy rzeczywistość. I czasami niektórzy z nas mogą po prostu wpaść w takie miejsce, no po cóż mi cała ta pobożność? Właściwie, oj, tam jakoś tam przeżyję, jakoś sobie tam przeżyję, jakoś sobie dojdę do nieba i to wystarczy. Ale kiedy patrzysz na te biblijne przykłady, one ciebie dyscyplinują. Dlatego, że co roku musisz stanąć w miejscu przaśnym. Co roku musisz przejść przez krew baranka. Co roku musisz wejść w ten czas zmartwychwstania Bożego. Co roku musisz odświeżyć sobie świadomość tego, że musisz chodzić w pełni Ducha Świętego, być w pełni napełnionym Duchem Świętym. Co roku musisz zrozumieć, może nawet uczestniczyć, jeśli byś chciał. Dla mnie akurat jest to zachętą. I przejść przez 10-dniowy post przygotowania się na przyjście Mesjasza. I może powiesz, no tak, ja mogę to robić każdego dnia przez cały rok. Okej, bardzo dobrze, jeśli robisz to każdego dnia przez cały rok, to chwała Ci za to. Ja do końca tak nie wierzę. Jeżeli ktoś nie ma konkretnego szablonu i strategii, to tak to się rozmywa często. To jest takie zawsze, ale nigdy tak naprawdę. Wiecie, tak było w komunizmie. Wszystko jest nasze, ale tak naprawdę niczyje, więc wszyscy wszystko kradli. Więc jeżeli nie masz konkretnej strategii opracowanej od Boga, to troszkę się czasami rozprzęga. Ja oczywiście nie mówię tak, że to jest jedyna, najlepsza strategia dla naszego życia, bo można naprawdę być w pełni, służyć Bogu i nie musimy po prostu być jakby tylko związani z tego typu obrazami. Natomiast dla mnie one są piękne, one są dla mnie głębokie i dla mnie niosą szczególny rodzaj Bożego takiego poznania, zrozumienia i też coś z Bożego namaszczenia i coś z głębokości Boga, dlatego że jest w tym tak dużo wiedzy w Izraelu wraz z jego świętami, że my jako wierzący z narodów musimy się uczyć i uczyć i cały czas jakby na nowo przechodzimy do Paschy co roku, która jest teraz przed nami i na nowo możemy ją przeżywać, dużo głębiej niż poprzedniego roku. Kiedy był u nas ten brat z, jak on miał na imię, taki z brudką czarny, co byli na Sukot. Radion, o właśnie, Radion. On powiedział, że on jak się tylko nawrócił, to od razu wszedł do mesjańskiej społeczności, ponieważ u niego były wyraźne pochodzenie żydowskie i od razu uczył się, od razu szedł według kalendarza, Bożego kalendarza, który Bóg dał Izraelowi. I jakby za każdym razem, on powiedział, za każdym razem, akurat on był wtedy w czasie święta Sukot, za każdym razem Bóg odkrywa przed nim święto Sukot w inny sposób, w głębszy sposób. Wiecie, dla nas to jest takie dziwne troszkę, bo my, dziwne, może takie nieznane, tak powiem, nie to, że dziwne, ale nieznane. Bo my nauczyliśmy się chrześcijaństwa w taki katolicki sposób, potem w taki sposób oderwany już od katolicyzmu i taki po prostu zawieszony troszkę wśród takich, może tak to nazwę, gołych białych ścian. Nie mesjańskich, ale takich gołych białych ścian. Tak jakby wyrzuciliśmy wszystko i nic w to miejsce nie wprowadziliśmy. Dopiero powolutku zaczęliśmy pewne rzeczy wprowadzać i wtedy zaczęły się wątpliwości, a dlaczego, a po co. Wiecie, kiedy patrzymy na Stary Testament, widzimy na przykład, że kapłan był ubrany w konkretne kolory, które mamy na przykład między innymi w flagach. Mamy na przykład purpurę, złoto, srebro, czerwone kolory, prawda? To są bardzo ważne kolory. I miał między innymi napierśnik z 12 kamieni, z 12 szlachetnych kamieni. Jest konkretne nauczanie na ten temat. One miały różne kolory. Zaczynał się od czerwonego, kończył się na czerwonym. To jest bardzo ciekawe. Między innymi tam był któryś z tych takich, nie pamiętam dokładnie nazwy, nie chcę teraz czegoś nie tak wypowiedzieć, ten taki niebieski, błękitny szafir, taki niebieski, błękitny z gwiazdkami w środku, między innymi taki, który właśnie mówił o Królestwie Bożym i tak dalej. One konkretny mają wyraz. I dzisiaj niektórzy z nas mogą powiedzieć, no dobrze, no ale tak flagi albo coś, albo szofar. Dlaczego to wszystko? A dlaczego kapłan miał napierśnik z kamieniami i one miały pewne znaczenie? Przecież to tylko można tak w duchu, tak? A jednak nie, jednak Bóg stworzył nas nie tylko w duchu. Bóg ciebie stworzył w pełni emocji, w pełni pasji, z uszami, które reagują na pełną barwę dźwięków, z oczami, które reagują na pełną barwę obrazów, z umysłem, który po prostu w różny sposób może wyrażać ekspresję Bożą. Bóg ciebie nie stworzył takim białym duszkiem, który nic nie czuje, tylko po prostu uwielbia Boga. Takie białe ściany w kościele, nie mam na myśli tych naszych ścian, chociaż ta nie jest do końca biała, ale tak wygląda. Tak tylko się złożyło. Jest też piękno w białych ścianach, jeśli coś do tego dodamy. Natomiast ja tylko tak jakby to chcę obrazować. Więc Bóg nas stworzył w pełni ekspresji. Dlaczego nie ubierasz się zawsze negatywnie, po prostu tylko na biało, byle jak, tylko ubierasz się ładnie w kolory? Dlatego, że Bóg cię tak stworzył. On jest pełen ekspresji. On jest bogaty. On chce, żebyś wyglądał ładnie, pięknie, dostojnie, elegancko. Jesteś królewskim dzieckiem. Żebyś jeździł nie jakimś brudnym, zniszczonym, śmierdzącym samochodem, ale żeby to było auto, nawet jeżeli jest skromne, to niech będzie ładne, tak? Jeżeli ci korozja wyszła, to pomaluj pędzelkiem. I czyste, tak? Bóg tak nas stworzył, tak? Tak? Bóg coś w nas włożył, nawet wieczność włożył w nasze serca, włożył jakiś porządek, jakoś swoje życie, część siebie, on włożył siebie samego w nas. I my to nosimy. Dlatego to, co On wyrażał, to, co On pokazywał Izraelowi przez lata, to ma dla nas wyraźne odzwierciedlenie. Dlatego nie bójmy się wyrażać naszych emocji duchowych poprzez różne obrazowanie, tak? Poprzez taniec, czy flagowanie, czy pląsanie przed Bogiem, czy okrzyki radości. Czy okrzyki radości, okrzyki chwały są w Biblii? Wielokrotnie. Wielokrotnie. A dlaczego nie krzyczymy? Bo nie wypada? Bo tak humanizm mówi, że musisz taki być. Nie. Wyrzućcie tego typu myślenie religijne, negatywne, które zatrzymuje Boży rodzaj ekspresji, Boży rodzaj ducha w tobie. Zacznij być wolny w Bogu. Zacznij tańczyć i pląsać przed Nim. Zacznij być wolny. Wyzwolisz się od wielu rzeczy, które diabeł próbuje cię, na ciebie nałożyć i cię obwiązać z różnymi po prostu pasami, żebyś w ogóle był jak mumia i się nie ruszał w Bogu. Bóg chce, żebyś był wolny, żebyś przeżył to życie w radości i zakończył to życie w pełnej satysfakcji, w pełnej radości, wiedząc, przeżyłem to życie tak, jak należy. Przeżyłem najlepiej, jak tylko mogłem. Nie carpe diem, tak, jest takie powiedzenie. Nie traciłem dnia. Nawet jednego dnia nie trać. Nawet jeżeli jest to jakiś skromny dzień, to wykorzystaj go tak, aby z tego przyszedł po prostu poranek, kiedy na nowo się Boże życie budzi w nas. Odszedłem troszkę od tematu, ale myślę, że warto czasami. Więc święta, one mają swój charakter proroczy, ale też bardzo pouczający. I myślę, że gdyby Kościół nie odrzucił świąt, ale je we właściwy sposób rozumiał, nie starotestamentowo w sensie niewłaściwego rozumienia pism mojżeszowych, w sensie legalizmu, tylko w sensie proroczego znaczenia i aby przeżywać nowo te rzeczy i aby brać z nich te rzeczy, które się wykonały już w Jezusie. Aby szabat nie był jakimś religijnym wypełnieniem po prostu przykazania, którego nie rozumiemy właściwie po co ono było, tylko rozumieniem, że to jest przykazanie wejścia w odpocznienia, czyli wejścia w przebudzenie Boże, w radość Bożą i w Królestwo Boże, które Bóg ma dla ciebie. Aby skończyć już z działaniem diabła w twoim życiu, tylko powiedzieć, teraz jest czas Królestwa Bożego w moim życiu. Dlatego siadam do szabatu i będę świętował i zagram diabłu na nosie, powiem, nie będziesz panem mojego życia, ale Bóg jest panem mojego życia. Bo tak mówi szabat. Mówi, Bóg 6 dni pracował, 7 dnia odpoczął. On wszedł w szabat i pozostał w szabacie. A co mówi Księga Powtórzonego Prawa, kiedy mówi właśnie o 10 przykazaniach, o dekalogu, mówi o szabacie? Wspomina stworzenie świata przez 6 dni, 7 dnia odpoczynek Boży? I wiecie, co jeszcze wspomina? Wyjście Izraela z Egiptu. W przykazaniu, w dekalogu. Nie widzieliście tego, bo czytamy to, nie widzimy tego. Bóg powiedział, czym jest szabat. Szabat jest wyjściem z niewoli do Bożych obietnic, do Bożego powołania, do tego, kim Bóg ciebie stworzył, kim Bóg ciebie widzi. Po to miał być szabat. To nie miał być martwym uczynkiem. On miał być wyzwoleniem ciebie do bycia nowotestamentowym dzieckiem Bożym, ochrzczonym, żywym w Duchu Świętym, radosnym i idącym w kierunku Jego przeznaczenia. Szabat jest wołaniem do ciebie, byś wszedł w swoje przeznaczenie. Ale w nas pozostaje pewna trudność. Jesteśmy ciężcy. Jesteśmy ociężali. Niejednokrotnie. Jest nam się trudno wyzwolić i wyzbyć starych przyzwyczajeń. Przywykliśmy do pewnych rzeczy. Każdy z nas, ja również. I nie jest nam łatwo czasami wyjść ze swojego starego myślenia, z tej mentalności, z naszego umysłu. Nie mówię, że wyjść poza umysł, nie rozumiem cię źle, ale wyjść z tego sposobu myślenia. Tak, wyjść z tego, co po prostu, jakie myślenie było w tobie do tej pory. Jest nam czasami trudno, ponieważ tak się przyzwyczailiśmy i tak już jesteśmy ugruntowani. Widzieliście kiedyś taką historyjkę, jak tam żartowali sobie. Jesteśmy tak ugruntowani w wierze dzisiaj i mamy takie betonowe buciki, że nigdzie się nie ruszymy. Tacy jesteśmy ugruntowani. To jest decyzja twojego serca, czy wyjdziesz. Możesz to zrobić na bardziej sposób mesjański lub na mniej sposób mesjański. Zależy, jak masz do tego upodobanie. Mnie Bóg poucza przez te tematy mesjańskie związane z Izraelem. Bardzo mocno mnie Bóg poucza i dyscyplinuje. I włożył we mnie dużo więcej rzeczy, niż do tej pory mogłem się nauczyć. I dlatego, kiedy możemy wejść w akcent świąt, albo w duchowe przeżywanie. Ja osobiście wierzę, że Duch Boży jest w tych świętach i Boże namaszczenie jest. A w ostatnim czasie na całym świecie podnoszą się głosy, że ludzie obserwują, że Bóg w sposób szczególny, może dla nas na ten moment jeszcze nie do końca zrozumiał, aczkolwiek ja już w pewnym sensie to rozumiem, w sposób szczególny namaszcza uwielbienie mesjańskie i te tematy związane z Izraelem. To w różnych częściach świata podnoszą się głosy, ludzie to obserwują, nie rozumieją do końca jeszcze, nie potrafią tego teologicznie wytłumaczyć, ale obserwują to, czego doświadczają. Dlatego ja wierzę, że Bóg jest w tym i Bóg będzie się przez to poruszał, ponieważ Bóg przywołuje to, co było. To, co było, to, co jest i to, co będzie. Ponieważ to jest związane. Święta izraelskie, święta pańskie, święta biblijne, one są bardzo prorocze. One mówią ci o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości. Kiedy w nie wchodzisz i rozważasz, zawsze widzisz tą oś czasu i widzisz, w którym miejscu jesteś. Dlatego budzi się w tobie zrozumienie kierunku, w którym idziesz, strategia. Wszystko ci się wtedy, aha, rozumiem, teraz ja idę w tym kierunku, muszę przejść przez to, pozbyć się tego. Zaczynasz trzeźwo myśleć o swoim życiu. Każde święto jest też proklamacją, ogłaszaniem, świętowaniem i wchodzeniem w Boże dziedzictwo. Tak jak Izrael wchodził do ziemi obiecanej, nie mógłbyś w czasach Jozuego pozostać w obozie w swoich wątpliwościach. Dzisiaj czasami jesteśmy tak sceptyczni, nie możemy, Bóg coś do nas mówi, chodź, pójdziemy po prostu na jakieś spotkanie, na przykład na szabatowe jakieś, kiedy Bóg może się z tobą spotkać w sposób szczególny, coś ci pokazać. Tak jak Jozue po prostu wprowadzał Izraela do ziemi obiecanej i wyobrażasz sobie, że wtedy część wojska powstała. Wiesz, Jozue, ja to nie wierzę w to milczenie, takie chodzenie codziennie wokół tych murów i nic nie mówienie do siebie w ogóle. Ja to nie wiem. Jozue, ty jakiś jesteś, o co ci chodzi? Ja to nie widzę tego w Biblii. Żebyśmy tak chodzili wokół Jerycha, nic nie mówili do siebie jeszcze, zabroniłeś nam rozmawiać ze sobą i mamy codziennie chodzić po prostu wokół tego Jerycha. Po co to robić? To nie biblijne w ogóle. Wyobrażacie sobie coś takiego w Izraelu? Co by się wykonało, jakby tam tak podjęli takie myślenie? A co się z nami dzieje, jeżeli my tak myślimy? Czasami trzeba posłuchać liderów. Bo być może nie być może, ale prawie na pewno, coś od Boga słyszą i nadają jakiś kierunek. Może troszeczkę nie są jeszcze doświadczeni w tym. Mojżesz też w pewnym momencie wykonał delikatnie nie taki gest, bo troszkę ze złością uderzył tą laską w skałę. Troszkę się rozeźlił na Izraela, tak? Zrobił to troszeczkę za bardzo cieleśnie, tak? No, jakieś błędy nam się zdarzają, nawet tak namaszczonym ludziom jak Mojżeszowi. Co by było, gdyby Izrael wtedy miał wątpliwości? Połowa, i byłoby napisane, a połowa Izraela wyszła, a połowa nie wyszła. Więc mury Jerycha nie opadły, Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej. Koniec historii. Nie, oni wstali i weszli. Rozumiecie? 6 dni chodzili i nie wolno było im rozmawiać ze sobą. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego oni nie rozmawiali ze sobą, kiedy chodzili wokół murów Jerycha przez 6 dni? Żeby nie wypowiadali słów niewiary. Czy to coś za was mówi? Ile to razy my wypowiadamy słowa niewiary na naszym życiu? Chodzimy wokół obietnicy Bożej. Bóg nam pokazał obietnicę Bożą w słowie swoim. Obiecał nam, mówi, ja powołuję cię do tego i do tego. A ty przez 6 dni, czyli 6 jakichś okresów swojego życia chodzisz i nie wierzysz. I ględzisz. I marudzisz. Więc Bóg mówi, może powiedzieć, nic już nie mów. Wykonaj w posłuszeństwie to, do czego cię powołuję, a ja zrobię resztę. Przecież to nie ich siłą to się stało, nie wibracją ich głosu i tak dalej. To Bóg zrobił to przez swoich aniołów, przez swoją armię. I to samo zrobi dla nas. Dlatego to jest napisane, abyśmy widzieli, w jaki sposób Bóg postępuje z Izraelem Bożym i z narodem Bożym jako Kościołem, który jest wszczepiony. Nie wątp. Ale idź za Bożym powołaniem. I gdybyśmy chcieli teraz skupić się króciutko chociaż nad świętem, które mieliśmy w tym tygodniu. Jest to święto, które wychodzi poza kalendarz tych 7 najważniejszych świąt. Wychodzi poza kalendarz Chanuka i wychodzi poza kalendarz Purim. Te najważniejsze święta, które są takie duchowe i które miały miejsce w całym Starym Testamencie. I oczywiście znacie święto Purim, jest to święto, które wynika z wydarzeń związanych z księgą Estery. Jest to dwa dni świętowane, czyli to było chyba 14 i 15, tak dobrze mówię, a miesiąca Adir. W tym czasie Izrael spotyka się na czytaniu historii Estery, na świętowaniu w radości, na przesyłanie sobie wzajemnie prezentów, podarunków, również biednych wspierają. Ciekawostką jest to, że były też pewne wątpliwości dla niektórych mędrców Izraela, czy Księga Estery jest na pewno w pełni natchnioną księgą, ponieważ Bóg w Księdze Estery jest ukryty. Ani razu nie występuje tam imię Boga, ani razu. Chociaż króla tam sto ileś razy, coś tam jeszcze. Cała historia jest jakby Bóg był gdzieś w oddaleniu, gdzieś w ukryciu. I niektórzy bracia bardzo fajnie to interpretują, pokazują, że nawet w takim czasie, kiedy Bóg był w ukryciu, kiedy Bóg był w jakimś oddaleniu, które wynikało z tego, że Izrael był troszkę, to właściwie Izrael się oddalił od Boga, nie Bóg od Izraela, Bóg jednak panuje nad całą sytuacją i zawsze jest to Jego ostatnie słowo. Warto tutaj wspomnieć o tym, że Księga Estery jakby w jakiś sposób została wyprorokowana w Księdze Powtórzonego Prawa. Przeczytam to. Ciekawe jest to, że w Torze, w Księdze Powtórzonego Prawa, znajduje się proroctwo o czasach Estery i Mordechaja. To proroctwo jest również ukryte. Jest ono ukryte w 31 rozdziale 17-18, gdzie sam Pan ostrzega, co się stanie, kiedy jego naród odwróci się od niego, od swojego Zbawiciela i Pana, zaczyna wyliczać konsekwencje dla Izraela, dla swoich dzieci. W 17 wersecie Bóg mówi, opuszczę ich i zakryję moje oblicze przed nimi, zostanie pochłonięty i dosięgną go liczne niedole i ucisk. W wersecie 18 mówi, Bóg mówi, lecz ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie popełnił, zwracając się do innych bogów. To jest zapowiedź Izraela. Patrzymy się na Izrael, patrzymy, co możemy z tego wziąć do naszego życia. Ciekawostką jest dalej to, że słowa przetłumaczone całkiem zakryje w oryginale brzmią Aster Astir. Bardzo ciekawe. Każdy, kto czyta lub słyszał te słowa w języku starohebrajskim lub hebrajskim, wyraźnie widzi lub słyszy proroczy tytuł księgi Ester. To nie jest przypadek, ponieważ w ten sposób Bóg jakby dwukrotnie pokazuje, że wiedział o odstępstwie swojego narodu, wiedział, jak się wszystko potoczy i ostrzegł swój naród i znał już w tamtym czasie imię tej kobiety, przez którą przyjdzie wybawienie. Ponieważ to był czas, kiedy Izrael był w niewoli, króla perskiego, dobrze mówię? Perskiego, tak? I weszli w taki, jakby oni się... wzięli udział w życiu po prostu perskim. Tak jakby odeszli od swojego powołania. Izrael odszedł od koszerności i od wielu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane na przykład, że oni wtedy, król Achaszwerosz zwołał wielką ucztę i wielu książąt zwołał i tak dalej. I nie jest tam napisane, że Izrael w tym nie uczestniczył. Oni uczestniczyli. Oni się skumali ze światem. Oni polubili świat. Oni weszli w układ ze światem. Ich wiara ostygła, ich powołanie ostygło. Oni nawet nie przyznawali się do tego, że są Żydami. Tak jak my dzisiaj możemy też ostygnąć, nawet się nie przyznawać do tego, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Może nasza wiara po prostu osłabnąć. I w takim czasie mogą przyjść uciski i trudności, a nawet może grozić nam śmierć. Tak jak Izraelowi, po prostu może grozić zagłada. I w tym czasie właśnie Bóg działa w księdze Ester. Księdze Estery. Jedną z tradycji podczas słuchania, gdy księga Ester jest odczytywana, to gdzie jest wypowiadane słowo Mordechaj, słowo okrzyki chwały, radości, oklaski, wiwatowanie. A gdy się czyta i wypowiada się słowo Haman, to wtedy oni hałasują, gwiżdżą, okrzyki niezadowolenia, buczenie i mają też takie terkotki, tak terkoczą na słowo Haman. To jest bardzo ciekawe, posłuchajcie. A Haman, Kiedykolwiek jest wymieniane to imię Haman, jest to w oparciu o przekazanie to jest chyba też księga Piąta Mojżeszowa, tak? Deuteronomium? To jest Piąta Mojżeszowa. 25 rozdział 17-19, gdzie jest napisane. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Pan Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. To był ród, to były rodziny, to były kobiety i dzieci. Ród Amaleka. Wiecie, mnie ciarki przeszły, jak to przeczytałem. Bóg wymazał imię i pamięć o pewnym człowieku i jego całej rodzinie. To było tak dosadne w Bożym sercu. To było tak nie do zniesienia z Bożego punktu widzenia. Jeszcze raz wam przeczytam te wersety. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu. Czyli wyszedłeś ze świata, wyszedłeś z Egiptu i byłeś w drodze. Że stanął ci na drodze, a gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Pan Bóg twój sprawi, że znacie spokoju tych wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Wróg, który stąpa ci za tobą i próbuje cię wybić czy zabić, kiedy jesteś zmęczony, strudzony. Bóg ma szczególny rodzaj takiej, nie wiem jak to nazwać, no nie mogę powiedzieć nienawiści, ale po prostu gniewu Bożego, takiego rozprawienia się z tym, co jest w twoim życiu. Ale Bóg mówi do ciebie. On nie mówi, ja to zrobię za ciebie. On mówi do ciebie, rozpraw się z tym w swoim życiu i nie zapomnij o tym. Dlaczego? Dlatego, że to się może powtarzać. Ta historia, dopóki się z nią nie rozprawisz, ona się będzie w twoim życiu powtarzać. I myślę, że każdy z nas jest świadomy pewnych słabości w naszym życiu, które się ciągną i które się powtarzają i do których wracamy. I dopóki się z nimi nie rozprawimy, to one nas będą prześladować. Są takie rzeczy, które tak czasami głęboko weszły w nasze myślenie, w naszą mentalność, w nasz charakter, że ciężko nam jest się ich pozbyć. Może one nie są grzechem, ale mogą być ciężarem, który nas zatrzymuje. Może to być zbyt takie drobne myślenie o sobie, niewiara we własne możliwości. Zatrzymywanie się na tej drodze Bożej, aby nie wzrastać w Bogu, aby nie być silnym w Bogu. Przepraszam, ale coś muszę tutaj zrobić, bo mi się tu coś z komórką zrobiło. Musimy być silni w Bogu, dlatego nie możemy pozwolić, aby wróg nas w jakikolwiek sposób próbował zatrzymać na naszej drodze. Dlatego musisz zabić Amaleka w swoim życiu. Musisz go zabić, Amaleka, w swoim życiu, dlatego że będzie ci przeszkadzał. I kiedy będziesz słaby, będzie ci wychodził na wierzch i będzie cię ciągnął w dół i zatrzymywał w tej drodze Bożej. I może nawet skutecznie zadziałać, na tyle skutecznie, że nie pozwoli ci dojść do twojego powołania i nie, możesz nie wejść w swoje powołanie, jeżeli pozwolisz mu się rozpanoszyć w swoim życiu. Dlatego Bóg powiedział, pamiętaj o tym, zabij Amaleka w swoim życiu. Nie pozwól, by wróg, który deptał ci po piętach, który schwytał się twoich słabości, aby on żył i aby miał szansę na nowo po prostu powstać w twoim życiu i ciebie zatrzymać. Rozpraw się z nim. I Haman jest tym przykładem, tym uzewnętrznieniem Amaleka lub ducha antysemityzmu. Tego antysemityzmu, które można powiedzieć, niektórzy historycy biblijni patrzą i mówią, ci antysemici światowi, oni się nic nie uczą z historii. Już tyle po prostu było Hamanów w historii I każda historia się kończy negatywnie dla nich. Więc dlaczego oni się nie uczą po prostu, że coś z tego negatywnego wyjdzie dla nich samych? Ciekawostką jest to, że oskarżenia takiego właśnie jakby tego Amaleka czy ducha antysemityzmu przeciwko Kościołowi, przeciwko narodowi Bożemu Izraelowi są najczęściej bardzo bezpodstawne. Z jednej strony Haman zarzuca negatywne rzeczy Izraelowi wobec króla, przed królem, mówiąc, ten naród Izraela, on się nie chce utożsamić z naszym narodem, oni mają swojego Boga, oni w ogóle nie włączają się w to, jak my żyjemy. A za chwilę zdanie później mówią, ale ten naród jest oddzielony, chociaż rozproszony, to jednak oddzielony, a z drugiej strony, to po co oni w ogóle tutaj są? Wyślijmy ich w ogóle na Madagaskar, tak jak niektórzy, ktoś tam już powiedział, tak? Czy jakieś inne jeszcze miejsce? Duch antysemityzmu będzie się czepiał bezpodstawnie i nie będzie właściwie wiedział, o co chodzi. Po prostu będzie negatywnie atakował Izraela i Kościół. Z jednej strony powie, ty to właściwie powinieneś być z nami na naszych imprezach, a jak ty się pojawisz, to powiedzą, po co ty właściwie tu jesteś, jakiś taki święty. Rozumiecie, o co chodzi? To jest zupełnie takie w sposób logiczny nie ma sensu walczyć. Nie ma sensu próbować coś wytłumaczyć. Możesz błogosławić, modlić się, przebaczyć tym ludziom, a przede wszystkim iść do przodu i robić swoje, dlatego że Bóg jest po twojej stronie. I nawet historia Rosji, tak jak tutaj czytałem, Borys Grisenko o tym mówi, kiedy Stalin ukartował wywiezienie wszystkich Żydów na Sybir, to wiecie, co się działo w przeddzień już wydania rozkazu, aby pociągi wezwać? Dostał wylewu, został sparaliżowany, niedługo później umarł. To jest autentyczna historia. Można powiedzieć, że ją można włożyć w Biblię, bo jest po prostu na tyle prawdziwa, że mogłaby być po prostu kontynuacją Księgi Estery. Nie? Kolejnych Hamanów w historii świata. Może ja nie będę tak dużo się wypowiadał jeszcze długo na ten temat. Ja już troszeczkę to skrócę, dobrze? Bo jest tutaj sporo notatek i można byłoby dużo jeszcze o tym mówić, więc ja to tak troszkę podsumuję, abyśmy po prostu zakończyli to taką fajną modlitwą. Wiecie, że na święto Purim zjada się coś dobrego. W Izraelu się świętuje. Czy wszyscy wiedzą, co to jest? Uszy Hamana. Dokładnie. Uszy Hamana. Może. Uszy Hamana. Takie ciasteczka z dżemikiem, z serem, z czymś jeszcze tu zrobiliśmy razem. Zawijane. Trochę podobny trochę. Będziemy dzisiaj jeść uszy Hamana. I bez żartów, ja mówię na poważnie, jest to duchowa proklamacja, abyś dzisiaj wygonił, popędził ze swojego życia Amaleka razem z Hamanem i razem z antysemityzmem, aby już dłużej to nie panowało nad twoim życiem. I takie mniej więcej jest przesłanie Księgi Estery i Święta Purim, aby ogłosić to zwycięstwo Boże, aby radować się przed Bogiem. Bardzo dużo jeszcze mógłbym tutaj powiedzieć. Kilka uwag jeszcze tak zaznaczę, abyśmy tak głębiej mogli pewne rzeczy rozumieć. Znaczenie. Bóg jest w stanie użyć nawet kogoś, kto może wydawać się mało znaczący, aby dokonać wielkich dzieł, jeśli ta osoba jest tylko gotowa poświęcić się Bogu. Tak było z królową Esterą. Bóg jest wierny wobec swojego ludu Izraela. W cudowny sposób strzeże go i zachowuje swoje obietnice wobec niego. Modlitwa jest potężnym narzędziem. Estera wzywa do postu, a rezultatem jest ostateczne zwycięstwo dla jej ludu. Więc to święto Purim, zobaczcie, jak ono uczy nas wszystkich. O tym, że kiedy poświęcisz się Bogu, kiedy zostawisz te jakby światowe życie i wsiąknięcie w te światowe jakieś obyczaje, myślenie. Dlatego, że Estera mogła pomyśleć, no ja stracę opinię, no w ogóle tak naprawdę to ona ryzykowała życie, tak? Nie tylko opinię, ale powiedziałaby, no ja chcę zachować swoje życie, mi jest dobrze być królową, wiecie, tak, jestem tutaj pielęgnowana i wszystko jest super. Ale co Mordechaj do niej powiedział? Przekazał Mordechaj Esterze taką odpowiedź. I to jest do nas, do Kościoła na dzień dzisiejszy przesłanie, bardzo głębokie. Nie wyobrażaj sobie ty jedna pośród wszystkich Żydów, że ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. To jest do nas, do Kościoła. Nie wyobrażajcie sobie, nie tylko do nas, do Świdnika, ale do całego Kościoła, że jako wszczepieni w korzeń Izraela przetrwacie pomimo Holokaustu i innych rzeczy. Chociaż jesteście w pewnym sensie w Pałacu Królewskim, skryci w Bożej obecności. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnąłeś właśnie na taki czas, jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordechajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie ze mną przez 3 dni, 3 doby nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie, również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu, jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordechaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Oczywiście myślę, że większość z nas zna historię, że obróciło się to zło w kierunku tego, który zaplanował to zło, czyli Haman zginął na szubienicy, którą sam zbudował dla Mordechaja. I jaki jest koniec diabła, jaki jest koniec Amaleka? Jezioro ogniste, wraz piekło i śmierć również zostanie tam wrzucone do jezioro ognistego. I Bóg to zapowiedział, i Bóg to zapowiadał od samego początku, Adama i Ewy zapowiadał Bożą strategię i zapowiadał to, że koniec diabła, jego aniołów będzie tragiczny. Tak? I myślę, że każde święto nosi część tego znaczenia, że i tak Królestwo Boże przyjdzie dla Izraela i dla Bożego narodu. I tak Bóg zakończy wszystko według swojej woli. I tak Boże plany się wypełnią, a dla wrogów Bożych jest straszna przyszłość. Każde praktycznie święto, i Chanuka, i Purim, i Pascha, i Szawułot, i święta jesienne, one wszystkie mówią, że i tak Królestwo Boże przyjdzie. Więc te święta nas bardzo uczą o tym, że diabeł nie wygra tej walki, chociaż on próbuje, ale on nie wygra. A ty jesteś wolny, a ty jesteś powołany do wolności, do bycia dzieckiem Bożym, do chodzenia w Królestwie i do wejścia w swoje powołanie. Potrzebujesz również się zdyscyplinować, aby pogonić Hamana ze swojego życia, Amaleka i różne wątpliwości, o których mówiłem, aby nie pozwolić, aby one nad tobą jakoś ciebie tak przejmowały i zatrzymywały w swoim życiu. Kochani, rozdajcie sobie ciasteczka. Koszerne. Przez samych wierzących.